Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Nie ma takich miejsc, do których nie docierałoby promieniowanie dobrego Boga, napisał Franciszek we wstępie do książki argentyńskiego dziennikarza o codziennym życiu w czasie epidemii w dzielnicy biedy Buenos Aires. Amazonia boleśnie odczuwa skutki pandemii koronawirusa. System medyczny jest niewydolny, ludzie nie mają dostępu do wody pitnej, kwitnie nielegalny wyrąb puszczy. Archidiecezja lubelska ma nowego biskupa pomocniczego. Został nim dotychczasowy proboszcz parafii świętego Józefa w Lublinie, 46-letni ksiądz Adam Bab. 22 maja wita Państwa ksiądz Paweł Pasierbek. Zapraszam na serwis informacyjny. Nie ma takich miejsc, do których nie docierałoby promieniowanie dobrego Boga, by ogrzać serca i wnieść światło do życia tych, którzy tam mieszkają, pisze papież we wprowadzeniu do książki argentyńskiego dziennikarza, który opisuje codzienne życie w czasie epidemii w dzielnicy biedy Buenos Aires.
Franciszek dobrze zna dzielnicę La Carcova, bo należy ona do diecezji, której przez 15 lat był biskupem. Działa tam grupa księży, którzy otaczają mieszkańców tej dzielnicy ojcowską miłością. Epidemia zmusiła ich do wielkiej mobilizacji. Większość biedoty utrzymuje się bowiem z pracy dorywczej. Kiedy wprowadzono sanitarne obostrzenia, stracili środki do życia. Z pomocą przyszła im parafia, która codziennie wydaje ponad 2000 posiłków. Utworzono też specjalne schronisko dla osób starszych. A zatem, jak zauważa papież, ta książka opowiada nam nie tylko o dramatyczne historie tak wielu osób, które cierpią na skutek biedy, narkotyków i przemocy, lecz pokazuje również piękne postawy tak wielu ludzi, którzy gromadzą się wokół tej parafii, by pomóc potrzebującym. Dzieląc się wrażeniami z lektury, Franciszek nie ogranicza się jedynie do opisu charytatywnej posługi Kościoła, ale wskazuje również na znaczenie, jakie ma dla tych ubogich ludzi pobożność ludowa, zwłaszcza teraz w czasie pandemii. Zdaniem papieża to właśnie ta prosta wiara uczy mieszkańców slumsów solidarności i bliskości.
Pandemia boleśnie dotyka mieszkańców slumsów Nairobi. Izolacja jest tam czymś niemożliwym do zachowania. Ludziom, którzy na co dzień żyją w ogromnej biedzie, dotkliwie brakuje żywności i środków higieny. Dla wielu ubogich Kenijczyków jedynym ratunkiem jest teraz pomoc wspólnot parafialnych, które w czasie kryzysu dla wielu stały się społeczną i duszpasterską kotwicą, podkreśla pracujący w tym kraju kombonianin ksiądz Andrew Bwala.
Miejscem jego duszpasterskiej posługi są slumsy Kibery leżące na obrzeżach kenijskiej stolicy. To największa dzielnica biedy w Afryce Wschodniej i zarazem drugie pod względem wielkości slumsy miejskie na kontynencie. Mieszka w nich ponad 800 tysięcy ludzi. Korzystają oni z tych samych toalet i wspólnych ujęć wody. Nie istnieje tam kanalizacja ani system dróg, co sprawia, żeby przedostać się do własnego, ciasnego baraku, trzeba często przejść przez czyjeś podwórko, co w obecnej sytuacji podnosi ryzyko zakażenia. Kościoły są zamknięte i nie odbywają się w nich liturgie z udziałem wiernych. Prężnie działają jednak parafie, które podzielone są na 20-rodzinne grupy. To one są obecnie centrum życia modlitewnego i zarazem niesienia wzajemnej pomocy, bez której tysiącom ludzi groziłaby śmierć głodowa.
Pandemia jeszcze bardziej pogłębiła drapieżne wykorzystywanie zasobów Amazonii. Zmniejszenie w tym okresie kontroli sprawia, że kwitnie nielegalny wyrąb puszczy. Wielkie koncerny przejmują też kolejne tereny, prowadząc na nich nielegalną działalność wydobywczą. W wielu miejscach nie można było nawet wprowadzić koniecznej izolacji, ponieważ władze ugięły się pod naciskiem wielkich potentatów, którzy potrzebowali taniej siły roboczej, alarmuje ksiądz Dario Bossi. Włoski misjonarz wskazuje, że najbardziej ucierpi najbiedniejsza ludność tubylcza, która ma osłabiony system odpornościowy. W wielu zakątkach Amazonii ludzie nie mają dostępu do wody pitnej. Nie istnieje też system kanalizacji, co pogłębia zagrożenie epidemiczne. System opieki medycznej jest niewydolny. Publiczna służba zdrowia dysponuje jedynie 7 łóżkami na 100 tysięcy mieszkańców. W prywatnych klinikach jest ich 5 razy więcej, ale są one dostępne jedynie dla garstki bogatych wybrańców, mówi Radiu Watykańskiemu ojciec Bossi.
Przykładowo w Manaus nie udało się wprowadzić systemu izolacji, bo nie zgodzili się na to wielcy potentaci potrzebujący siły roboczej. Praktycznie nie robi się testów, a system szpitalny jest kroplą w morzu potrzeb. Niektóre regiony Amazonii przeżywają prawdziwą zapaść. Misyjna Rada Ludności Tubylczej, działająca przy Episkopacie Brazylii, wręcz stwierdziła, że intencją władz jest to, by system opieki zdrowotnej dla ludności tubylczej nie działał. Stanowi to dla niej ogromne zagrożenie. Mamy dowody na to, że najbardziej wirus dotyka najbiedniejszych. Gołym okiem widać, że z pandemii uratują się te osoby, grupy i wspólnoty, które mają więcej środków i dysponują odpowiednimi strukturami. Jestem przekonany, że pandemia jeszcze bardziej pogłębi znaczące różnice społeczne.
Miliony ludzi ucierpiało w wyniku przejścia potężnego cyklonu, który uderzył w dwa stany na wschodzie Indii i w część Bangladeszu. Akcję ratunkową komplikuje pandemia. Ludzie odmawiają korzystania ze schronów przygotowanych na wypadek katastrof naturalnych, ponieważ obecnie wykorzystywane są jako ośrodki kwarantanny w związku z koronawirusem. W akcję pomocy włączyła się Caritas, która dostarcza potrzebującym żywność, wodę i konieczne środki dezynfekujące. Z powodu cyklonu ucierpieli głównie najubożsi, którzy będą potrzebowali wsparcia przez kolejne miesiące, mówi Radiu Watykańskiemu Beppe Pedron, odpowiedzialny za region Azji w Caritas Włoch.
Wiadomości, które docierają do nas, mówią, że był to wyjątkowo niszczycielski cyklon, najmocniejszy od 20 lat. Na całe szczęście zebrał mniej ofiar w ludziach niż się spodziewaliśmy. Zniszczenia są jednak ogromne. Wielu ludzi zostało ewakuowanych. Mowa o 2,5 milionie w Bangladeszu i 500 tysiącach w Indiach. Wiele osób umieszczono w schronach, które na ile się dało zostały wcześniej wydezynfekowane. Ludzie boją się zarażenia koronawirusem i niektórzy odmówili opuszczenia zagrożonych terenów. Sytuacja jest naprawdę bardzo poważna, tym bardziej, że oba te kraje boleśnie mierzą się z pandemią. Trwające od wielu tygodni zamknięcie pogłębiło tam głód, a najmocniej cyklon dotknął właśnie najuboższych. Trzeba więc zapewnić im pomoc medyczną i żywnościową na dłuższy czas.
250 tysięcy Kongijczyków, w większości dzieci, musiało od początku roku opuścić swe domy i z powodu znaczącej eskalacji przemocy szukać ratunku w przepełnionych obozach dla uchodźców. Brakuje w nich wody, żywności i podstawowych leków. Wśród dzieci śmiertelne żniwo zbiera epidemia odry.
O dramatycznej sytuacji humanitarnej na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga informuje UNICEF. Nasilenie w ostatnich miesiącach działań rebeliantów spowodowało powszechny brak bezpieczeństwa w całej prowincji Ituri. Zaprzestało działać aż 70% i tak niewydolnych placówek medycznych. Zmasowani w obozach dla uchodźców ludzie walczą codziennie o dostęp do wody, żywności i środków higienicznych. Nikt nawet nie myśli o zagrożeniu koronawirusem w sytuacji, gdzie na głowę można dostać dziennie mniej niż 5 litrów wody. Poważne obawy budzi przyszłość dzieci. Większość szkół została całkowicie zniszczona. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek wznowią naukę. Rebelianci porywają też nieletnich i wcielają siłą do swych oddziałów. Wzrasta liczba gwałtów. UNICEF przestrzega, że bez pomocy humanitarnej tysiącom Kongijczyków grozi śmierć głodowa, która największe żniwo zbierze wśród dzieci.
Papież Franciszek znajdował w ojcu Adolfo Nicolasie osobę zawsze gotową do podjęcia każdego zaangażowania, którego potrzebowała Stolica Apostolska. Tak scharakteryzował posługę zmarłego kilka dni temu byłego przełożonego generalnego Towarzystwa Jezusowego, jego następca, ojciec Arturo Sosa. W latach 2008-2016, kiedy ojciec Adolfo Nicolas był przełożonym generalnym, Towarzystwo Jezusowe bardzo poszerzyło swoją różnorodność kulturową oraz swoją obecność na wszystkich kontynentach. Wielkim wyzwaniem, jakie podjął, była promocja autentycznej formacji międzykulturowej, aby zaszczepić ducha większego uniwersalizmu, uwzględniając przy tym istniejące różnice. Ojciec Arturo Sosa wskazał również na najważniejsze elementy dziedzictwa, jakie ojciec Adolfo Nicolas pozostawia Kościołowi i Towarzystwu Jezusowemu.
Ojciec Nicolas pozostawia nam w dziedzictwie głębokie doświadczenie Boga, był człowiekiem Boga. Inną jego charakterystyczną cechą była inteligencja w przenikliwym rozumieniu złożoności świata. Był osobą o wielkiej zdolności do uniwersalnego spojrzenia, ale bez gubienia konkretnego znaczenia każdej sytuacji. Ojciec Nicolas miał całkowite zaufanie do swoich współpracowników. Wiedział, że samemu wiele rzeczy zrobić nie można. Potrzebował zespołu i obdarzał wielkim zaufaniem tych, których wybierał do bycia prowincjałami lub dyrektorami różnych instytucji. To było przywództwo oparte na zaufaniu do innych, ale zawierało również zaufanie do Pana. Jego przywództwo opierało się na zaufaniu, na słuchaniu oraz na zdolności do rozumienia różnorodności sytuacji. Inteligencja i rozeznanie towarzyszyły jego decyzjom. To jest ogromne dziedzictwo, które otrzymaliśmy od ojca Nicolasa.
Papież Franciszek mianował 46-letniego księdza Adama Baba biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej. Od 6 lat był on proboszczem parafii świętego Józefa w Lublinie. W rozmowie z Radiem Watykańskim podkreśla, że posługa biskupia to troska o cały Kościół, ale nie zamierza zapominać o swoich duszpasterskich korzeniach. Zostałem wzięty spośród młodych i nie chcę ich zostawić. Liczę też na ich pomoc, mówi biskup nominat Adam Bab.
Trzeba głosić Chrystusa, głosić wiarę, a młodzi będą pytać, dlaczego wierzymy tak, a nie inaczej. I dawanie odpowiedzi młodym na takie pytania, to jest dawanie odpowiedzi o Chrystusa temu pokoleniu po prostu. Młody człowiek to jest taki etap w życiu osoby ludzkiej, kiedy dokonujemy wyborów, kiedy programujemy jakoś życie. Wtedy trzeba oprzeć to życie na wartościach, które się odkryje jako pewne, istotne. A żeby odkryć pewne istotne, no to trzeba się trochę zbuntować przeciwko temu, co zastali. Nie w sensie, żeby to niszczyć, czy jakoś tam dekonstruować, tylko żeby właśnie z tego, co jest przekazywane, uchwycić istotę i na tej istocie oprzeć swoją przyszłość. No takie jest zadanie też, myślę, księdza, pasterza dla młodych, żeby im tę istotę ukazać.
Ziarna słowa.
Stulecie urodzin świętego Jana Pawła II.
Dom zbudowany na skale, budowla życia, jak ją znosić, aby nie runęła pod naporem żywiołów tego świata. Jak budować ten dom, aby z przybytku doczesnego zamieszkania stał się mieszkaniem od Boga. Domem nie ręką ludzką uczynionym, lecz wiecznie trwałym w niebie, jak pisze święty Paweł do Koryntian. U podstaw chrześcijańskiego budowania leży słuchanie i wypełnianie słowa Chrystusa. A mówiąc słowo Chrystusa, mamy na myśli nie tylko Jego nauczanie, przypowieści i obietnice Ewangelii, ale również Jego czyny, czyny, znaki i cudy. Nade wszystko zaś Jego śmierć i zmartwychwstanie. Śmierć, krzyż, zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego. Więcej jeszcze, mamy na myśli samego Syna Bożego, odwieczne Słowo Ojca w tajemnicy wcielenia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.